Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat, który podejmujemy, powstania Polskie Drogi do Wolności. Ten temat 1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego, 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, powstania, które trwało 63 dni, ale chcemy spojrzeć na całe spektrum polskiej drogi do, czy polskich dróg do wolności przez powstania. Naszym gościem profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, kierownik Katedry Konfliktów Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Panie profesorze, no taki krótki rys historyczny tych powstań, w których nasi ojcowie zmagali się, by osiągnąć niezawisłość i jednocześnie wolność.
Mieliśmy tych powstań wiele. I właściwie pierwsze polskie powstania to jeszcze wiek XVIII. Zazwyczaj za pierwsze powstanie narodowe, niepodległościowe uważa się Konfederację Barską z 1768 roku, która przeciwstawiała się dominacji rosyjskiej, dominacji ambasadora rosyjskiego Repnina, carycy Katarzyny II, podporządkowaniu Polski Rosji. I tutaj rzecz ciekawa, bo z jednej strony można powiedzieć jedna z ostatnich konfederacji, z drugiej strony pierwsze powstanie. Niejako przejęto tą tradycję staropolską. Szlachta, gdy sytuacja kraju była poważna, gdy trzeba było bronić się przed najeźdźcą albo przed jakimś poważnym kryzysem wewnętrznym, to szlachta wtedy tworzyła Konfederację. Pewien związek ludzi odpowiedzialnych za losy kraju, ludzi, którzy podporządkowywali się władzom tej Konfederacji, a równocześnie dawali tej Konfederacji swoje szable, swoje majątki, swoje pieniądze, swój czas dla dobra ojczyzny. Taki ruch, można powiedzieć, republikański. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita. No co oznacza słowo Rzeczpospolita? To coś wspólnego, prawda? Wspólnota. Więc ta wspólnota wymagała poświęcenia, wymagała zaangażowania. Konfederacja była taką formą zaangażowania i ta Konfederacja Barska, będąca w istocie już pierwszym takim powstaniem w obronie niepodległości, rozpoczęła ciąg powstań narodowych, których było wiele. Potem mamy powstanie kościuszkowskie, jeszcze w ramach istniejącej pierwszej Rzeczpospolitej, ale właściwie już klęska tego powstania przyniosła koniec pierwszej Rzeczpospolitej. Potem mamy powstania narodowe w okresie zaborów. Bardzo, bardzo wiele jest tych powstań. W 1807 roku w Wielkopolsce w momencie wkroczenia wojsk Napoleona. Potem mamy powstanie listopadowe w obronie konstytucji, praw Królestwa Polskiego. Królestwo Polskie formalnie rzecz biorąc było niepodległe, było połączone tylko z Rosją, Unią Personalną, ale oczywiście Rosja tego nie przestrzegała. Carowie łamali konstytucję Królestwa Polskiego. To powstanie w obronie tej konstytucji, tych wolności właściwie przerodziło się w powstanie, które ogłosiło detronizację cara i walczyło o niepodległość naszego kraju. Potem mamy powstanie styczniowe, które obok powstania warszawskiego przyniosło chyba najwięcej ofiar, najwięcej strat, które było chyba najbardziej tragiczne, które było, jak często się dzisiaj podkreśla, od początku beznadziejne. Czasami zastanawiamy się, dlaczego ono wybuchło, dlaczego to do tego powstania doszło. Stefan Bobrowski, naczelnik powstańczej Warszawy, uzasadniał to wtedy w 1863 roku, że nie ma wyjścia, że Polacy w Rosji za dobrze się poczuli, że robią kariery, robią majątki. W całej Rosji obejmują wysokie stanowiska, że jeszcze trochę i wtopimy się w tą Rosję. Że potrzebne jest jakieś działanie, które powie koniec z tą integracją. My jesteśmy Polakami, my jesteśmy osobnym narodem. On to rozumiał, że trzeba w jakiś sposób położyć tamę tej rusyfikacji. I to rzeczywiście okazało się bardzo skuteczne, chociaż przyniosło wielkie, krwawe ofiary. Potem mamy rok 1904-1905, następne lata. Czasami historycy zastanawiają się, czy to była rewolucja socjalna, czy to było powstanie narodowe, ale tam było tyle elementu niepodległościowego, że w gruncie rzeczy no tu odpowiedź jest jasna. To było powstanie narodowe. To było powstanie narodowe Piłsudskie, organizacja bojowa, te różne zamachy, różne wystąpienia ekspropriacyjne i tak dalej. W międzyczasie pominąłem jeszcze powstania Wiosny Ludów 1846-1848. Już może bardziej lokalne, ale przecież próba powstania w 1846 Trójzaborowego, która no, większe efekty przyniosła tylko w Krakowie. W Krakowie, no, w Wielkopolsce także, potem Wiosna Ludów, już ta właściwa 1848, znowu Wielkopolska, Galicja. Mieliśmy więc tych powstań w XIX wieku bardzo wiele. Czasami zapomina się o takich mniejszych próbach powstańczych, jak partyzantka Zaliwskiego na przykład z 1833 roku, która szybko rozbita przez Rosjan, była jednak próbą takiego trójzaborowego powstania, jak powstanie Chochołowskie na przykład na Podhalu, zupełnie mało znana sprawa, gdzie ksiądz Józef Kmietowicz i Jan Kanty Andrusikiewicz, organista z Chochołowa, wystąpili przeciwko Austriakom, zaczęli zdobywać urzędy austriackie. To też rok 1848. Szybko to się skończyło rozbiciem, ale no, jednak pozostało w pamięci górali do dzisiaj. Jednym z tych powstańców chochołowskich był Jan Krzeptowski, później zwany pod przydomkiem Sabała. Taki gawędziarz góralski, prawda, który zachwycał swoimi opowieściami, swoją grą na skrzypcach. On opowiadał także, jak to walczył z Austriakami w Chochołowie po latach już jako sędziwy starzec. Po powstaniu styczniowym mieliśmy powstanie zabajkalskie. Polscy zesłańcy daleko na Syberii podjęli próbę powstania i przedarcia się do Chin, ucieczki. Oczywiście władze carskie to rozbiły, skończyło się tą egzekucją czterech bodaj przywódców, reszcie jeszcze dołożono kary, ale to pokazywało, jak bardzo niepokorni byli Polacy. Potem mamy powstania już związane z odzyskaniem niepodległości. I tu są wreszcie powstania udane. Pamiętam w stanie wojennym w Toruniu do akademika kiedyś przyjechał, do DS2 bodaj, do domu studenckiego numer 2 przyjechał pułkownik. Spędzono przymusowo wszystkich studentów prawa i pułkownik zaczął im opowiadać, że Polacy to się buntują, że Polacy to są niepokorni i nic im to nie przynosi. I wtedy wstał i wszystkie powstania zostały przegrane. Na co wstał profesor Łopuski, Jan Łopuski, no wybitny prawnik, ostatni komendant okręgu kieleckiego Armii Krajowej, no, żyjący do dzisiaj w Gdańsku, już ma ponad 100 lat. W tym roku obchodził 100-letnią rocznicę urodzin. I profesor Jan Łopuski, dziekan Wydziału Prawa ówczesny, powiedział panu pułkownikowi: o nie, panie pułkowniku, mieliśmy wygrane też powstania, przede wszystkim powstanie wielkopolskie. I to jest prawda, to jest prawda. Wielkopolanie może nie bardzo chcieli tego powstania. W 1918 roku liczyli raczej, że Wielkopolska zostanie przyłączona do odradzającej się Polski, no, w wyniku rozmów dyplomatycznych, ale no, tutaj Niemcy dali nam mocny pretekst. Jak Paderewski przyjechał do Poznania, to Niemcy zaczęli zrywać flagi polskie, flagi amerykańskie, brytyjskie i francuskie, które Polacy rozwieszali. I to Niemcy doprowadzili do walk w Poznaniu. Bardzo szybko pożałowali tego, bo Polacy najpierw zajęli Poznań, potem zajęli prawie całą Wielkopolskę. No, walki bardziej zacięte toczyły się na terenach tych bardziej mieszanych, gdzie mieszkało trochę więcej Niemców, na północy na przykład, czy na zachodzie. Zapominamy czasem, że to zwycięskie powstanie wielkopolskie zakończyło się rozejmem w Trewirze 16 lutego 1919 roku, gdy Anglicy, Francuzi i Amerykanie postawili Niemcom ultimatum: przedłużymy rozejm w Kąpień, ale podpisujecie rozejm z Polakami w Wielkopolsce. Tu wielka zasługa zresztą Romana Dmowskiego, który z aliantami taką opcję ustalił. Dzisiaj świętujemy często 27 grudzień jako rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, a zapominamy o tym triumfie powstańczym z 16 lutego. Tutaj ogromną rolę odgrywają kibice. Kibice, którzy w Poznaniu rozpoczęli świętowanie rozejmu w Trewirze i na Placu Wolności. Co roku 16 lutego organizują wielkie racowisko, wielką uroczystość patriotyczną. Ale przecież mieliśmy też wygrane powstania śląskie, właściwie i drugie, i przede wszystkim trzecie, które doprowadziło do tego, że jednak sporą część, właściwie najbogatszą, najludniejszą część Górnego Śląska przyłączono do Polski. Było także zwycięskie powstanie, o którym w ogóle mało kto pamięta, powstanie sejneńskie. 22-23 sierpień 1919 roku, gdy Litwini odmówili wycofania się za ustaloną z Polakami linię Fosza i zajęli Sejny i szereg innych miejscowości przy granicy, na co Polacy odpowiedzieli powstaniem i zajęciem tych terytoriów aż do linii Fosza, która jest zresztą granicą polsko-litewską do dnia dzisiejszego. No i jeżeli już jesteśmy przy tych powstaniach, no to powstanie warszawskie no jest czymś już zupełnie odrębnym, czymś...
Panie profesorze, korzystając z tej przeogromnej wiedzy, doświadczenia i takich szczegółów, które pan profesor posiada, powstania Polskie Drogi do Wolności, to temat, który podejmujemy. Oczywiście szczególną uwagę chcemy tutaj oddać i poświęcić czas dla powstania warszawskiego. Natomiast po tych powstaniach, o których była tutaj mowa, jakie były najczęstsze losy powstańców, jeżeli chodzi o zsyłki potem, o ich odnalezienie się w strukturach dalej naszej ojczyzny czy pod zaborami, no to jak traktowali powstańców zaborcy?
No, losy były często bardzo, bardzo skomplikowane, bardzo, bardzo tragiczne czy dramatyczne. Już powstańcy z XVIII wieku, ci przeciwko Rosji, trafiali na Syberię. Powstańcy listopadowi, wprawdzie tutaj zapadały wyroki śmierci, bardzo często gęsto szafowano tymi wyrokami, aczkolwiek nie sposób ich było wykonać, bo większość z nich wybrała emigrację. Zaczął się ten marny los emigrantów, o którym to Mickiewicz z taką zadumą pisał w Panu Tadeuszu, prawda, na końcu. O czym tu dumać na paryskim bruku, prawda? Więc nie były to łatwe decyzje, ale nie było innego wyjścia. Losy powstańców styczniowych były jeszcze bardziej tragiczne. wyroki śmierci, egzekucje, ale także zsyłki na Syberię, czasami na wiele dziesiątków lat, konfiskaty majątków, ogromne straty w polskich majątkach na Kresach, zwłaszcza wschodnich, ale i wysiedlanie tysięcy polskiej szlachty gdzieś na Kaukaz, czy w ogóle w celu zmiany w ogóle stosunków etnicznych na Kresach na przykład. Więc tutaj skutki były dalekosiężne. No, pamiętajmy, że po powstaniu listopadowym, a już zupełnie po styczniowym, Królestwo Polskie straciło jakąkolwiek niezależność, autonomię, zostało właściwie zupełnie wchłonięte przez Rosję. No oczywiście losy tych powstańców już z okresu odzyskiwania niepodległości były zupełnie inne. Oni się włączali w budowę niepodległego państwa polskiego. Oni często odgrywali bardzo ważną rolę w II Rzeczpospolitej, a wielu z nich także w czasie II wojny światowej było jeszcze w pełni sił i walczyli jeszcze o niepodległość wtedy. No, rzecz jasna, tak samo jak wielu powstańców warszawskich, którzy przeżyli, losy ich późniejsze były tragiczne, prawda? Często albo emigracja, albo represje wewnątrz kraju. Więc to były losy tragiczne.
Taka myśl z ostatniej chwili. Rozmawiamy dziś o powstaniach jako polskich drogach do wolności. Rozpoczynamy od 1683 roku. I bardziej mówimy o tych przegranych niż o tych zwycięskich.
Od 1768.
Tak.
To była bitwa pod Wiedniem.
Tak. Natomiast chciałem zapytać i takie skojarzenie, ponieważ też do 1410 roku Polskę okupował zakon krzyżacki. I wtedy w takiej wielkiej unii polsko-litewskiej wyruszyliśmy i też zbuntowaliśmy się przeciwko takiej, powiedzmy, ewangelizacji, czy przeciwko takiemu wprowadzaniu państwowości w narodzie tutaj polskim i ewangelizowania mieczem, a nie krzyżem. Chciałbym tutaj taką refleksję pana profesora porównawczą, a jednocześnie przechodząc już do powstania warszawskiego, z jednej strony słyszymy, że wolność właśnie krzyżami się mierzy, a nie mieczem. Z drugiej strony mówimy, że polska ziemia przesiąknięta jest krwią tych, którzy walczyli za wolność i o wolność. A jesteśmy w stanie usłyszeć takie sformułowania. Powstanie warszawskie, niepotrzebna rzeź na przykład. Dlaczego nie mówimy o tym, że to był wymóg honoru i obowiązek patriotyczny, że ojczyzna jest ważniejsza niż własne życie, honor jest ważniejszy niż własne życie?
Tak, no, można powiedzieć, że powstania były zawsze w polskiej historii. Słusznie tutaj ojciec zauważył, że no, bitwa pod Grunwaldem właściwie zaczęła się od powstania na Żmudzi. Na Żmudzi przeciwko zakonowi krzyżackiemu i stąd ten cały konflikt wtedy. Wojna trzynastoletnia, która przyniosła powrót Pomorza do Polski i schołdowanie zakonu krzyżackiego, zaczęła się od powstania miast pruskich przeciwko zakonowi. One stworzyły tak zwany Związek Pruski, prawda, i wypowiedziały posłuszeństwo zakonowi krzyżackiemu, udając się o pomoc do króla polskiego. I król polski, mieszczanie Torunia na przykład, zburzyli w ramach tego powstania Zamek Krzyżacki, którego ruiny nad Wisłą ciągle
stoją.
Tak. Więc powstania, można powiedzieć, no były tak trochę taką polską specjalnością, ale no z drugiej strony często nie mieliśmy wyjścia. Czasem się mówi, że no inne kraje może nie miały tylu powstań, może innymi metodami załatwiały pewne sprawy, ale też nie miały takiej sytuacji geopolitycznej jak my, tragicznej. Natomiast no co do oceny powstania warszawskiego, rzeczywiście no, straty były olbrzymie. Ja tutaj tego wcale nie neguję. Te 15 tysięcy poległych powstańców, 20 tysięcy rannych, 16 tysięcy wziętych do niewoli, prawda? No, liczby są tutaj olbrzymie. A gdy dodamy do tego 150, a może nawet 200 tysięcy ludzi zamordowanych w czasie tych bestialskich pacyfikacji ludności cywilnej, mordowanie ludności cywilnej na Woli, Ochocie i w wielu innych dzielnicach Warszawy, no więc to są straty ludności ogromne, a do tego jeszcze dochodzi zniszczenie substancji, prawda? Większości budynków, większości ulic, większości kościołów, większości obiektów zabytkowych. Niemcy zresztą celowo po powstaniu spalili wszystkie polskie dobra kultury. Archiwum Główne Akt Dawnych spalono w 90%, więc polskie archiwalia wszystkie dawne. Spalono Archiwum Akt Dawnych, bo było też takie. Spalono inne archiwa, spalono Bibliotekę Narodową w 100% właściwie. Bibliotekę Krasińskich i tak dalej. No, tutaj można by się długo rozwodzić. To była katastrofa, to był kataklizm absolutny, no wywołany także w dużym stopniu bestialstwem.
Z drugiej strony wiemy, że stała Armia Czerwona. Czy ona chciała zachować Warszawę?
Armia Czerwona czekała, aż Niemcy się rozprawią z powstaniem. Ona chciała mieć spokój z polskim państwem podziemnym, z armią krajową, w ogóle z polskim oporem. I to było celowe działanie. Powstańcy, gdy powstanie wybuchało, powstańcy zakładali, że będą walczyli no, 4 dni. Maksymalnie już zakładano, że 2 tygodnie, ale to już były jakieś takie, uważano, że to jest to myślenie już takie w ogóle bardzo ostrożne, że w 4 dni Armia Czerwona zajmie Warszawę i oni już wcześniej tą Warszawę będą mieli opanowaną. Natomiast Stalin postanowił w ten sposób załatwić sobie problem Polski rękami niemieckimi. Z drugiej strony pamiętajmy o pewnym paradoksie. Gdyby nie powstanie warszawskie, to Sowieci doszliby nie do linii Łaby, ale doszliby do linii Renu. Problemu niemieckiego już by w ogóle nie było. Niemcy byłyby komunistyczne po prostu. W całości, bo Sowieci zajęliby Niemcy w całości. To jest po prostu oczywiste. Więc właściwie to Niemcy powinni nam być wdzięczni. Tak mówiąc już trochę ironicznie, za to powstanie, bo dzięki temu część Niemiec znalazła się pod okupacją zachodnią i Niemcy mogły po wojnie stać się suwerennym państwem, przynajmniej ta część, którą określano jako Republikę Federalną Niemiec. Natomiast co do tej krytyki powstania, że nie warto było, że ofiary, że rzeź i tak dalej. No oczywiście musimy pamiętać o tych strasznych ofiarach, ale musimy pamiętać też o jednym, że krytykowanie ludzi, którzy podjęli decyzję o powstaniu i krytykowanie w ogóle wybuchu powstania jest myśleniem ahistorycznym. To jest myślenie anachroniczne, abstrahujące od ówczesnych czasów, od ówczesnej atmosfery. Ci młodzi ludzie, którzy poszli do powstania, nie wyobrażali sobie życia w Polsce zniewolonej. Oni się wychowali w Polsce niepodległej. Dla nich ta niepodległość była skarbem, czymś bezcennym, czymś nie do oszacowania. I dla nich było kompletnie nie do pojęcia, nie do wyobrażenia, że teraz Polska ma być pod zaborem sowieckim, że Polska ma stracić niepodległość. Stąd to powstanie, czy ktoś chciał, czy nie chciał, ono musiało wybuchnąć. Ono musiało wybuchnąć i ci starsi dowódcy wyżsi rangą, jak generałowie Pełczyński czy Okulicki, wiedzieli, że nie ma innego wyjścia. To po pierwsze. Po drugie, no, liczono jednak, że uda się nakłonić Sowietów do przyjęcia do wiadomości, że Polacy zdobyli Warszawę, że istnieje polskie państwo podziemne, że istnieje rząd polski w Londynie. Liczono na zachodnich aliantów. No przeliczono się. I te naciski alianckie były mizerne, a to co Sowieci zrobili. No ale liczono, że jest jakaś szansa. Pamiętajmy jeszcze o trzecim aspekcie sprawy, o którym czasem się w ogóle nie pamięta. Na tych równinach mazowieckich Niemcy nie mieli w zasadzie większych środków oporu przed posuwającą się Armią Czerwoną. Warszawa, gęsto zabudowana, była siłą rzeczy fortyfikacją. Gdyby powstanie nie wybuchło, Niemcy zrobiliby z Warszawy fortyfikację. Zresztą tuż przed powstaniem wezwali 100 tysięcy ludzi do kopania okopów, prawda? Tylko że nikt się nie zjawił. Wszyscy to zbojkotowali. Ale Niemcy chcieli z Warszawy zrobić wielką fortyfikację i bronić się przed Rosjanami. Taka obrona prawdopodobnie doprowadziłaby także do ogromnych strat i w ludności, i w substancji zabytkowej. Trochę była to sytuacja, można powiedzieć, szekspirowska, bez wyjścia, bez dobrego rozwiązania. No i ostatni aspekt moralny. To, czego dokonali powstańcy, ten ich przykład, owocował potem przez długie lata, czarne lata PRL-u. Wszyscy pamiętali o ofierze powstańczej, o tym, że Polska ma jeden cel, którym jest niepodległość, prawda? Że my do tej niepodległości będziemy dążyli za wszelką cenę, różnymi metodami. I tu chcę właśnie w tym miejscu wspomnieć jeszcze, że te wystąpienia antykomunistyczne w PRL-u, które czasem nazywamy wypadkami, a które tak naprawdę były buntami, prawda, rewoltami przeciwko komunistom. Więc rok 56 w Poznaniu, rok 68 w różnych miastach Polski, rok 70 głównie na Wybrzeżu, rok 76 w Warszawie, czyli w Ursusie, w Radomiu, w Płocku, w innych miastach. No i przede wszystkim ten zryw Solidarności 80 roku i później w stanie wojennym, to były też powstania, może trochę inne, może nastawione na inne działania, ale to były powstania niepodległościowe.
Ale z drugiej strony ta władza komunistyczna, o której mówi pan profesor, że powstanie warszawskie przyczyniło się do takiego moralnego, duchowego wzrostu tej świadomości, tożsamości patriotycznej, pomogło przetrwać czas komunizmu z podniesioną głową z jednej strony, a z drugiej strony wydaje się, że też władza liczyła się z tym, że jeżeli pozwoli rozprzestrzenić się wydarzeniom czy też wypadkom poznańskim czy radomskim, to może wszcząć kolejne, Polacy są w stanie wszcząć kolejne powstanie i że tak powiem, rozpocząć walkę z najeźdźcą.
Tak, tak, bo oni sobie zdawali dokładnie sprawę, że Polacy są tak zdesperowani. Zresztą nawet to, że doszło do rozmów Okrągłego Stołu pod koniec lat 80., to wynikało w jakimś stopniu z obawy Jaruzelskiego, że desperacja Polaków pójdzie tak daleko, że może dojść do jakichś zbrojnych wystąpień przeciwko tym władzom komunistycznym. I Jaruzelski autentycznie się tego obawiał. Więc tu musimy pamiętać. No, władze komunistyczne, pamięć o powstaniu warszawskim starały się wyhamowywać. No, dopiero za Gomułki zaczęto trochę mówić na ten temat. Zagierka już dużo więcej. Bo czasami dzisiaj się mówi, że na przykład Zagierka nie mówiono nic o powstaniu warszawskim. Nie, to nie jest prawda. Nawet były wyświetlane filmy dokumentalne oparte na kronikach powstańczych. Tego było sporo. To było w sosie propagandy. To było w sosie odpowiedniej propagandy podawane. Podkreślano bohaterstwo powstańców, a krytykowano rzekome politykierstwo ich dowódców, którzy zamiast liczyć tutaj na armię sowiecką i przyjąć ją z otwartymi rękami, to zorganizowali powstanie. Więc krytykowano Sosnkowskiego, czy Okulickiego, czy innych, natomiast wyrażano się pochlebnie o bohaterstwie tych powstańców. Więc nawet władze komunistyczne zmuszone były w jakimś stopniu uznać to powstanie za coś pozytywnego. Oczywiście Polacy w swojej masie wiedzieli, co myśleć, wiedzieli o tym, jak się zachowali Rosjanie, jak się zachowywali Sowieci, że czekali spokojnie za Wisłą, aż Niemcy stłumią to powstanie do końca.
Profesor dr habilitowany Wojciech Polak, kierownik Katedry Konfliktów Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, również wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Radio słuchaczom przypominam, że jesteśmy w studiu telewizyjnym, a zatem telefony są następujące. 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. I telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Powstania polskie drogi do wolności. Panie profesorze, wielu uważa, że brakuje dyplomacji, czy brakowało dyplomacji, że te sprawy można było załatwiać w sposób dyplomatyczny, umowami, ugodami, albo pochyloną, schyloną głową, czy też na kolanach. Gdzie jest ta granica, że dyplomacja już zawodzi i nie wystarcza, czy trzeba rozpocząć podziemną akcję zbrojną, czy podziemną akcję sprzeciwu? Rodzi się partyzantka, rodzi się podziemia, tym samym wcześniej czy później wybucha powstanie.
No, określenie takiej granicy jest trudne. To zależy od indywidualnych sytuacji. No, w pewnym momencie okazuje się zazwyczaj, że metody dyplomatyczne nie przynoszą efektu, ponieważ ten, kto dysponuje siłą, stawia takie żądania, że właściwie żąda całkowitego podporządkowania się. No i wtedy pozostaje tylko walka zbrojna. I tak było w przypadku wielu powstań polskich. No, czasami się mówi, że państwa, które nie organizowały tylu powstań, które były bardziej pokorne wobec zaborców, wychodziły na tym lepiej. Chociaż to jest sprawa skomplikowana. No weźmy Finlandię, prawda? No, pod zaborem rosyjskim. No rzeczywiście Finlandia doprowadziła do pewnej autonomii w XIX wieku czy na początku XX wieku, ale potem w czasie II wojny światowej no także padła ofiarą zaborcy sowieckiego. Węgrzy mieli powstań mniej niż Polacy, chociaż mieli wspaniałe powstania antyhabsburskie. Potem poszli na ugodę z Austriakami, aczkolwiek no Austria tutaj wykazała rzeczywiście wielki gest pod względem Węgrów, prawda, ten w 1867 roku tworząc Austro-Węgry. Co, popatrzmy z perspektywy teraz już naszej, nie uchroniło Węgrów przed katastrofą narodową, czyli traktatem w Trianon, który pozbawił Węgry 3/4 terytorium, prawda? I to terytorium okrojone węgierskie trwa do dzisiaj. Zauważmy, że czasem niektórzy krytykują, także współcześni polscy historycy nas, że na przykład w 1939 roku nie poszliśmy na ugodę z Niemcami, że razem z Niemcami nie poszliśmy na Związek Sowiecki, chociaż Niemcy nam proponowali rzeczywiście takie rozwiązanie. Ale no, tutaj oczywiście wszelkie gdybanie jest zawodne, ale wydaje mi się, że gdybyśmy poszli na takie rozwiązanie, to mielibyśmy dzisiaj wschodnią granicę na linii Kerzona, taką jaką mamy, a zachodnią przedwojenną. I bylibyśmy państwem mniej więcej wielkości Węgier. Mniej więcej wielkości Węgier, więc więc jakimś trzeciorzędnym, niewielkim państewkiem europejskim. Więc koniec końców nam ta niepokora, te niepokorne postawy Polaków i powstańcze, i odważne w przeciwstawianiu się agresorom, koniec końców się opłaciły.
Profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, rozmowy niedokończone, Radio Maria, Telewizja Trwam. Prosimy, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam wszystkim podziękować za to, że obchodzą dzisiaj to święto w tak godny sposób, że wyszli. Ja jestem z moją starszą ciocią w domu z dziećmi, ale mam też w swoim gronie zmarłych osobę, która walczyła w powstaniu. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam z nią mieć kontakt, dużo mi opowiadała o wszystkim. Miała szalenie dużo szacunku do ludzi, pomimo tego, co widziała w czasie wojny, potrafiła kochać do końca i wierzyłam bardzo mocno w Boga. Nauczyła mnie wielkiej wiary w Boga. O czym chciałam powiedzieć, jak zgłaszałam się na antenę, że starsi ludzie po powstaniu warszawskiego ucieszyli się z kartek, które dostali. I z tego, że dzisiaj żywiołowo dzieci, no tak można powiedzieć dzieci, historyczne dzieci, bo to maleńka pewnie wiedza w większości z nas, przynajmniej we mnie na pewno na ten temat jest. Ucieszyli się starsi ludzie z tego wszystkiego, co tej aktywności młodzieży, takiej, jaką możemy dać. Ale pomyślałam, że możemy dać troszeczkę więcej i chciałam zgłosić taki pomysł projektu, nie wiem, kto by mógł go pociągnąć, żeby tych starszych ludzi, którzy jeszcze żyją, to są nasi wspaniali bohaterowie, móc otoczyć opieką na co dzień, żeby mogli się zgłaszać do jakiegoś punktu, może w muzeum naszym warszawskim, do takiego punktu zgłosić chęć, na przykład, że młodzi ich odwiedzają, bo naprawdę na pewno dużo osób się zgłosiło na coś takiego, żeby przychodzić, tak jak niby do starszych ludzi, ale tak naprawdę do bohaterów, żeby móc ich odwiedzać. Po prostu, żeby jakby żywe muzeum, dopóki jeszcze są, dopóki nie umarli, dopóki możemy ich dotykać, oglądać, słyszeć ich usta, po prostu, żebyśmy mogli ich odwiedzać. Nie, może wszyscy by mieli ochotę, bo dla niektórych to by było zbyt ciężkie, męczące, ale taki pomysł proponuję. Chciałam jeszcze dwie rzeczy delikatnie zgłosić. Proszę wszystkich, żeby wywieszali flagi. Błagam was o to. Mamy w końcu taką możliwość. Na Białorusi nie mogą, a my możemy. Trzecia rzecz, żebyśmy nie przeklinali, czysto mówili po polsku i czytali razem w domach, razem książki, tak jak kiedyś było. Czytali książki historyczne. I jeszcze mam jedną rzecz, ostatnią, króciutko powiem. Długo o tym myślałam ostatnio, od kiedy Duda wygrał i zaczęła Polska wstawać na nogi. Chciałam powiedzieć o kiosku polskim, żeby, nie wiem czy mi się uda, może mi się uda, ale inni też, żeby ten pomysł znali. Żeby powstały kioski, w których są same polskie produkty, jest bardzo niewiele, ale żebyśmy nie chodzili do innych dużych sklepów, tylko jeżeli by się udało, żeby tam była tylko prasa polska, książki polskie i polskie rzeczy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani. Pani Izabela telefonowała do nas.
Same dobre pomysły. Same dobre pomysły. To ten pomysł
z odwiedzaniem
jest bardzo trafny. Tu zresztą ja spróbuję.
To tylko warszawski pomysł, ponieważ powstańcy warszawscy rozsiali się nie tylko po
całym kraju, ale z drugiej strony mamy oddziały Instytutu, oddziały delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy tam te placówki edukacyjne, które by spokojnie mogły nad takimi akcjami protektorat objąć. Ja spróbuję taki wniosek złożyć władzom IPN-u. Może udałoby się z tego coś zrobić. Bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Co do innych spraw, no wywieszanie flag, no mówimy już dużo o tym. Są święta narodowe, są rocznice, których nie można pominąć. Flaga w końcu kosztuje niewiele, nawet taki maszt, który możemy sobie przed domem postawić, kosztuje no tam 100-150 zł, więc no nie jest to inwestycja zbyt wielka na całe lata. Na całe lata przecież może służyć. Inne narody mają to we krwi wywieszanie flag narodowych, nawet na co dzień. U nas było takie głupie ustawodawstwo, że flagi narodowe można było wywieszać tylko
od święta.
To zostało zmienione już. Więc tym bardziej, proszę państwa, jak ja byłem kiedyś w Szwecji, to uderzyło mnie, że przy domach jednorodzinnych stoją maszty i flagi szwedzkie. I oni są dumni, że wywieszają swoje flagi narodowe. Więc my także, zróbmy takie maszty, wywieszajmy te flagi także na co dzień. To jest bardzo piękne.
Podczas ostatniej wizyty, pierwszej i ostatniej, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił też o powstaniu warszawskim. Chciałbym tu pana profesora zapytać o taki komentarz do jego słów, a jednocześnie zwrócić uwagę na to, że jeżeli my dyskutujemy, czy to było bohaterstwo, czy to była głupota, to wydaje się, że sami nie potrafimy docenić to, czego inni się w nas boją, czyli tego buntu, tej niepokorności w zdążeniu do niepodległości, tego, że od razu na samym początku mówimy, nie, z tym się nie zgadzamy i jeżeli nie możemy zwyciężyć natychmiast to, czy od razu to pod ziemię i wcześniej czy później okazuje się i wypływa na wierzch nasze bohaterstwo. I tutaj okazuje się, że cudzy chwalą, a my mamy taką wewnętrzną dyskusję, która no, umniejsza temu zrywowi narodowemu powstaniu warszawskiemu.
No tak, to jest pewien problem. Znaczy, ja tu bym podkreślił jedną rzecz na samym początku, że to, że przywódcy obcych państw zaczynają mówić o powstaniu warszawskim, to jest już efekt pewnej polityki historycznej prowadzonej od pewnego czasu, kierowanej także na zagranicę. I to, że Amerykanie zrozumieli, że skoro prezydent przyjeżdża do Polski, to powinien powiedzieć o powstaniu warszawskim, powinien się do niego odwołać i zrobił to w niezwykle piękny sposób, w niezwykle ważkich słowach. To wszystko jest efektem tej polityki. Ja z tego się niezmiernie cieszę. Oczywiście ta polityka musi trwać, musi być realizowana nadal. Do tej pory, popatrzmy, no Barack Obama, gdy przyjechał do Polski, złożył kwiaty przed pomnikiem getta warszawskiego. Oczywiście bardzo piękny gest, ale wynikał on także w jakimś stopniu z tego, że dla Amerykanów, jeżeli mówi się o powstaniu warszawskim, to oni kojarzą tylko z jednym powstaniem, powstaniem w getcie warszawskim. Natomiast trzeba im tłumaczyć uparcie, że było dużo większe powstanie warszawskie i że powstanie w getcie to zupełnie coś innego. Oczywiście trzeba pamiętać o bohaterach jednego i drugiego powstania. Więc tutaj polityka historyczna przynosi na szczęście efekty. Natomiast to, że w kraju pojawiają się takie opinie, ja bym też nie przesadzał z ubolewaniem nad tym, no bo my Polacy często mamy różne opinie na różne tematy. Dobrze jest jednak, żeby młodzież była wychowywana w duchu patriotycznym i w duchu tego szacunku dla historii, dla naszych bohaterów, żeby młodym ludziom pokazywać te wspaniałe postawy i pokazywać im przede wszystkim to, że ojczyzna wymaga poświęcenia. No bo dzisiaj to się czasami ta rzeczywistość wydaje taka miła, łatwa, przyjemna, prawda? A potem młody człowiek, gdy wychodzi z domu rodzinnego, gdy musi stanąć na nogi, no to często zaczyna rozumieć tą potrzebę pewnego heroizmu, prawda? No tak, nie mam mieszkania, nie mam pracy, ciężko o mieszkanie, ciężko o pracę, ciężko o styl życiowy. A machnę na to wszystko ręką, pojadę sobie do Wielkiej Brytanii, prawda, tam będę zarabiał 10 razy tyle, ożenię się, zamieszkam, dzieci wprawdzie będą Anglikami, ale co z tego? No, pójście na łatwiznę, prawda, pójście na łatwiznę. Pozostanie w Polsce wymaga pewnego heroizmu, prawda, wymaga pewnej ofiarności, ale trzeba rozumieć, że to jednak jest Polska, to nasza ojczyzna, że nie wymaga ta ojczyzna może od nas ofiary krwi, ale no, może wymaga innego poświęcenia, ale to jednak poświęcenie czasem jest potrzebne. Oczywiście można wyjechać za granicę, popracować rok czy dwa, przywieźć kapitału i z czymś tam wystartować. To już jest postawa bardziej...
Te czasy, panie profesorze, wydaje się, że się zmieniły i myślę, że trzeba zwrócić też uwagę na to. Za chwileczkę odbierzemy kolejny telefon. Uwagę na to, że przez pewien czas to osoby, które wyjeżdżały za granicę, posługiwały się takimi sformułowaniami. Trzeba być głupim, żeby zostać w Polsce, prawda? Bo przyszłość to Niemcy, przyszłość to Anglia, przyszłość to Zachód, to Europa. A teraz, gdy okazało się, że problemy są wszędzie i nic nie spada z nieba, chyba że jest się na pustyni i to było kilka tysięcy lat temu, spadła manna i przepiórki, no ale to była interwencja Pana Boga, to okazuje się, że te osoby wracając do kraju mówią, a za to, że wracamy, to co nam dacie, prawda?
No tak.
I znowu jest pretensja do tych, którzy zostali. Najpierw byli głupcami, a teraz są niewdzięcznikami, prawda?
Z drugiej strony wiele osób, które pobyły trochę za granicą, zaczyna doceniać kraj z tego powodu, że jednak są u siebie. Zupełnie inaczej się czują, zupełnie inaczej rozmawiają z ludźmi, z sąsiadami.
Inaczej wygląda ich pozycja społeczna.
Pozycja społeczna, są, nie są przez nikogo wyśmiewani czy szykanowani, więc tutaj, no ale podkreślmy to, no, że ci młodzi ludzie, którzy wybierają ten start życiowy w Polsce, no często także są wezwani do pewnego... Do pewnego heroizmu, nazwijmy to wielkimi słowami. Ojczyzna tego potrzebuje.
Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Pozwolę sobie tutaj nieco polemizować z opinią, że co byłoby, gdyby nie było powstania. Bo ja już dość długo żyję na tym świecie. Ja wiem, że po prostu ocenia się po owocach. Owoce,
tak?
Powstania... Tak. Owocem tego powstania było po prostu to, że najlepszy kwiat młodzieży, najlepsze po prostu pokolenie niestety, ale zginęło. Ja myślę, że gdyby oni wiedzieli po prostu, jak się potoczą losy po wojnie, to ja myślę, że oni by stanęli rzeczywiście z Niemcami razem przeciw Rosjanom, żeby Rosjanie nie przekroczyli Wisły, żeby po prostu wręcz Rosjan odepchnąć, żeby po prostu Rosjanie nie wygrali tej wojny i nie przynieśli nam komunizmu. Bo niestety to przez te 50 lat mieliśmy komunę przez to, a teraz, a w czasie tej komuny ludzie właśnie zaczęli uciekać do tych Niemiec, które po prostu odepchnęli i teraz dzisiaj tak samo właśnie jest. Także po prostu, no niestety, ale owoce się poznaje i mieliśmy po prostu komunę właśnie dzięki temu powstaniu również. No niestety, tak uważam.
Dziękuję Panie Tadeuszu, Panie Profesorze.
No ja powiem tak, ja już się zastrzegałem, że wszelkie gdybanie w historii jest dość ryzykowne, no bo no oczywiście można gdybać, tylko jak to sprawdzić, prawda? Jak to sprawdzić? To nie jest nauka doświadczalna. Natomiast no, można zaryzykować twierdzenie, że gdybyśmy rzeczywiście poszli z Niemcami wtedy na Sowietów, to prawdopodobnie ci Sowieci i tak by wkroczyli do Polski, a losy tych powstańców byłyby pewnie jeszcze bardziej tragiczne niż takie, jak były. Prawdopodobnie losy Polski także by potoczyły się inaczej. Wszelki sojusz z Niemcami, już pomijając aspekty moralne, to ich ludobójstwo, mordowanie Żydów i wszystko, także Słowian przecież na ogromną skalę.
Profesorze, pozwoli Pan Profesorze, że wejdę w słowo, ponieważ w takich dyskusjach często temperatura krwi troszeczkę mi się podnosi, nie mówiąc o ciśnieniu. Z jakiej racji? Ponieważ prawdą jest ta ewangeliczna zasada, że po owocach poznajecie. Natomiast zanim będziemy patrzeć na owoce, to potrzebujemy takiego szerszego spojrzenia na to, na czym to urosło, jakie są przyczyny wzrostu czy brak przyczyn. I z tego, co rozumiem, to powstańcy nie byli w obozie koncentracyjnym ani w żadnym łagrze. Byli w okupowanej Warszawie, komunikowali się ze sobą, rozmawiali i dobrowolnie podjęli czyn zbrojny przy mniejszej bądź większej współpracy mieszkańców i tych, którzy chcieli im pomagać i poszli razem z powstańcami na bój. Natomiast to, że w tym samym czasie zarówno okupant sowiecki, jak i okupant niemiecki, zwłaszcza niemiecki w obozach koncentracyjnych, przymusowo po prostu cały kwiat polskiej młodzieży, polskiej inteligencji, przepraszam za sformułowanie, no puszczał z dymem przez kominy krematoryjne, nie licząc się, że to jest człowiek, że to jest osoba, podobnie czynił okupant sowiecki, mordując na potęgę. Nie możemy w tym chwili zapomnieć, co się stało w Katyniu, w Ostaszkowie, w Miednoje i innych miejscach, po prostu zagłady. I to był konkretny owoc tego działania, które zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, Hitler i Stalin zrobili względem Polaków. A tu okazuje się, że Powstanie Warszawskie, ono ma inne źródło.
Tak.
W sposób wolny wyruszyli na...
Tak, ja się zgadzam. Musimy pamiętać jednak, że to ludobójstwo czynione przez Niemców, bo pan tutaj sugerował, że Niemcy mogliby być sojusznikiem przeciwko Rosjanom, no to ludobójstwo właściwie już wykluczało ich z punktu widzenia moralnego jako sojuszników. Z drugiej strony, jeżeli nawet darujemy sobie ten aspekt, czego zresztą robić nie powinniśmy, ale jeżeli nawet odłożymy go na bok, to proszę Państwa, no to powiedziałem to już dzisiaj. Gdybyśmy weszli w jakikolwiek sojusz z Niemcami, to po wojnie stalibyśmy się krajem, który miałby linię Kerzona na wschodzie i granicę przedwojenną na zachodzie. Bylibyśmy państwem o powierzchni około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli wielkości Węgier. I nasze znaczenie w Europie, nasze możliwości rozwojowe byłyby bardzo, bardzo mizerne. Więc oczywiście historia rozegrała się w sposób zły, tragiczny, ale koniec końców wygląda na to, że nasze decyzje i z 1939, i z 1944 roku były decyzjami trafnymi.
Gdyby Anglia i Stany Zjednoczone nas nie zdradziły wtedy w taki sposób, jak nas zdradziły w relacji do...
A to w ogóle Stalina, sytuacja by wyglądała inaczej.
Inaczej. I teraz o tych owocach, o których mówił przed chwileczką pan Tadeusz, też rozmawialibyśmy inaczej. Może nie mielibyśmy wątpliwości co do glorii i chwały Powstania Warszawskiego i mówilibyśmy o Powstaniu Warszawskim podobnie jak o 1683 roku czy 1920.
Oczywiście.
Ale tutaj już zupełnie inny układ polityczny. To gdybanie rzeczywiście wydaje się bezpodstawne. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Ja
teraz
przed
zawsze.
Chwilą Maria z Warszawy. I ojciec właściwie powiedział, co ja chciałam powiedzieć o naszych sojusznikach, bo przecież i zrzuty zostały przerwane, ale i to gdybanie też mi podnosi temperaturę, ojcze. A panie profesorze, witam przede wszystkim obu, ich ojca i profesora. Chciałam powiedzieć, że ja jestem, no jak większość Polaków i warszawiaków, wzruszona tym dniem, bardzo myślę wiele, ale słyszałam rozmowę w 24, no ten stacja radiowa, tuż przed 17 z panem Zychowiczem. Ja a propos podnoszenia temperatury, no napisał ten obręcz 44 i potem takie zdania jak tego pana przed chwilą, że powinniśmy sojusz zawrzeć może z Niemcami, to wynikają z takich gdybań. Natomiast ja chciałam przytoczyć czterowiersz, który napisał nasz poeta, który zginął, za 3 dni będzie rocznica śmierci Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, mojego ukochanego poety, którego tak pięknie te wiersze wojenne śpiewa Ewa Demarczyk. To młodzież powinna znać jego poezję. I tylko 4 wiersze, bo to, co pan profesor mówił o tym poświęceniu dla ojczyzny i w ogóle wszystko, co mówi i ojciec, i pan profesor jest mi bliskie i trafia w moje serce, to pisał Krzysztof Kamil Baczyński w wierszu Polacy. 4 tylko wiersze. Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem i chociaż w dniu potopu w tę miłość nie wierzył, to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem. Jest to wstrząsający czterowiersz, będący jakby to testamentem tego pokolenia, tych ludzi, młodych, inteligencji, która zginęła, no jak kamienie rzucane na szaniec, prawda, jak pisał Słowacki. A jednak ten rys romantyczny, no ktoś może powiedzieć, że to był obłęd, ale ludzie biorący udział, i w powstaniu, a także ludność cywilna, do której również moja matka należała, częściowo pomagała w powstaniu, także wywieziona potem do wozów i straciła męża Mauthausen, bo z Pruszkowa ich wieźli. Nigdy ci ludzie nigdy nie powiedzieli, płacząc i wspominając, nigdy nie powiedzieli, że to było niepotrzebne. I dla mnie to jest świętość, powstanie, bo matka nigdy nie powiedziała, że niepotrzebnie było, bo mój mąż zginął. Nie, nigdy. To była, no po prostu to, co pisał Krzysztof Baczyński, bo kto nie kochał kraju żadnego, kto, tak jak pan profesor powiedział, że ojczyzna no wymaga poświęcenia i nie możemy tego teraz myśleć, czy tak, czy siak, a już mówienie o Niemcach to jest dla mnie straszne, że gdzieś tam sojusz. I tak na koniec, panie profesorze, to już może nie na temat, ale pan mówił o tym, że będzie tam z IPN-em rozmawiał w jakiejś sprawie. Przepraszam, że ja tak już na koniec mówię nie na temat, ale bardzo mi boli, nawet w dzisiejszym dniu, to, że to tak minęło, gdzieś bokiem przeszło, że IPN ogłosił, co nie było specjalnie komentowane, że w Jedwabnem, pan Szarek zdaje się o tym mówił, że w Jedwabnem mordowano, Polacy mordowali Niemców, Boże, mordowali Żydów z inspiracji, dokładnie to było użyte słowo Niemców. I mnie jakoś dziwnie ta inspiracja i to, że nie było komentarzy, to było niedawno, ten komunikat oficjalny. Widziałam taki film kanadyjski. Za mało jest jeszcze tych badań. Są świadkowie. Bardzo przepraszam, że przy okazji powstania warszawskiego to poruszam, ale pan profesor będzie, przepraszam pana, ale pan ma kontakt z IPN-em. Proszę powiedzieć, że to niektórych Polaków boli. Ten komunikat, że z inspiracji Niemców mordowali Polacy Żydów, bo to brzmi jednak tak, że mnie to nie wiem dlaczego zgrzyta. No i na koniec wszystkiego dobrego i w tym dniu, no nie wiem.
Dziękujemy pani Marii i pozdrawiamy całą Warszawę. Dziękujemy.
Czy profesor, prezes Szarek nigdy takich słów nie wypowiedział. On właśnie podkreślał, że sprawa jest ciągle niewyjaśniona do końca i ta sprawa będzie jeszcze badana. Pojawiają się, powiem tylko krótko, bo to nie jest temat na dzisiaj, pojawiają się świadkowie, którzy mówią o obecności wojsk niemieckich w czasie tych wydarzeń. Jest także problem kul znalezionych w zwłokach w tej słynnej stodole. Póki nie przerwano ekshumacji, to były kule z karabinów, a przecież Polacy karabinów nie mieli w tamtym miejscu. Więc sprawa jest ciągle otwarta, sprawa jest ciągle do wyjaśnienia i wydaje się, że ta wersja, którą się dzisiaj przyjmuje, wygląda na to, że nie jest wersją prawdziwą, ale to tak na marginesie. Natomiast mnie też oburzają te głosy krytyki, te głosy, które mówią o tym, że niepotrzebnie, że to doprowadziło tylko do wielkich ofiar, tylko i wyłącznie i nic nie dało. Ja doceniam właśnie to, że dawni powstańcy nie krytykują tych decyzji zazwyczaj, prawda? Oni uważają, że trzeba było i że to było potrzebne. I to wskazuje na to, o czym już mówiłem wcześniej, że my nie do końca rozumiemy tamte czasy, tamtą atmosferę, tamte czasy, tamte motywy, tamte decyzje. Jesteśmy w innej rzeczywistości. Jesteśmy może mądrzejsi o opracowania książkowe, o jakieś dywagacje bardzo naukowe, ale nie chłoniemy do końca tej atmosfery. Ci ludzie podejmowali te decyzje w zupełnie innych warunkach i oni mieli do tego prawo. Oni mieli do tego
tak,
prawo.
Jakbyśmy się dziwili, że w pewnej chwili nieustannie bite, gwałcone dziecko zbuntowało się i stwierdziło, że no, przeciwstawi się swojemu okupantowi, tak, którego teraz nazywa się słodkim, dobroczynnym, pieszczotliwym rodzicem. No, pewne uwarunkowania, prawdę, podstawę trzeba wyrażać w sposób prosty.
A że Niemcy...
No nie byli naszymi dobroczyńcami.
Nie byli dobroczyńcami i właściwie do dzisiaj, no jeśli...
Naszymi, ani Żydów, ani Cyganów, ani tych wszystkich, którzy nie byli Aryjczykami.
Dla Niemców może, dla niektórych kręgów społeczeństwa niemieckiego byliśmy jeszcze problemem w latach 60. czy 70., kiedy ta świadomość zbrodni niemieckich na narodzie polskim była bardziej wyraźna, to dzisiaj Niemcy o tym już zapominają, nie chcą mówić. Mało tego, upiększają swoją historię w sposób zupełnie nieuprawniony. Stosują jakieś dziwne terminy typu naziści, prawda, że to zbrodni dokonywali naziści, a to niekoniecznie byli Niemcy, więc tutaj tu jest pewien problem i ta polityka historyczna powinna być także bardzo mocno kierowana w kierunku Niemców. Niemcy powinni zrozumieć, że to co mówią o pokucie po 45 roku, to jest w gruncie rzeczy fikcja. Zbrodniarzy hitlerowskich nie został prawdopodobnie ukarany nawet 1%. Ci, którym udało się jakoś przetrwać ten okres lat 40., później pomimo dokonywania straszliwych zbrodni albo wychodzili po 3-4 latach z więzienia, albo w ogóle do tego więzienia nie trafiali. Kat Woli, generał SS Reine Fahrt, żył sobie spokojnie na wyspie Sylt, gdzie został nawet burmistrzem, prawda, a potem deputowanym do Landtagu, a w latach 70. zaczęto mu wypłacać olbrzymią generalską emeryturę. Nigdy nie stanął przed sądem.
Ja mówiąc już o tych nierozliczonych zbrodniarzach rosyjskich względem narodu polskiego.
Tak, z tym, że tutaj jest sprawa o tyle skomplikowana, że przyzwyczajono nas do takiej narracji, że Niemcy rozliczyli się ze swojej zbrodni, a Sowieci nie. To, że Sowieci nie ukarali swoich zbrodniarzy, no to wiemy wszyscy i to jest sprawa oczywista. Co do Niemców, niektórzy mieli jakieś złudzenia, że Niemcy dokonali denazyfikacji, a zbrodniarze, wszyscy niemieccy trafili do więzienia przynajmniej. Tymczasem to nie jest prawda. Większa część tych różnych zbrodniarzy, także tych, którzy pacyfikowali powstanie warszawskie, właściwie mordowali tą ludność cywilną w sposób bestialski, to długo by można o tym opowiadać, większość z nich nie poniosła żadnej odpowiedzialności.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Może mówi Krystyna z okolicy Radomia.
Prosimy pani Krystyna.
Jestem pod wrażeniem. Moi rodzice kiedyś mieszkali w Kowlu. Zostali stamtąd brutalnie wyrzucony. Dziadek był w wojsku Piłsudskiego. Jestem jego fanką. Czytam bardzo dużo. Jestem teraz na emeryturze i mam czas. Dzisiaj flagę wywiesiłam przed 15, bo zapomniałam od rana. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że ci ludzie powstali z kolan i walczyli w tym powstaniu warszawskim. Modlę się za nich bardzo, zawsze, za tych nieżyjących i za żyjących i nawet za ich rodziny. Bardzo dużo mam czasu i modlę się, a przede wszystkim to takie zdanie użyję. Cały czas czytam od 10 lat Pismo Święte, kończę i zaczynam i tak bez przerwy rozważam sobie, codziennie to staram się czytać. I takie jest zdanie. W większości ludzi mówią, po co było powstanie, a ja uważam, takie zdanie zawsze mówię. Po co Chrystus dał się ukrzyżować? Po to, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Żebyśmy nie ginęli za swoje grzechy w ciemnościach piekielnych. I to jest to samo, taki był zryw. Podnieśli się z kolan powstańcy i zrobili to, żebyśmy teraz mogli żyć w cudownej Polsce. Rzucają nam kłody, ale mimo wszystko tam, gdzie jest Bóg na pierwszym miejscu, to zwyciężymy. Bóg zapłać i szczęść Boże. Przepraszam za to.
Dziękuję pani Krystyno.
No, ofiara powstańców miała wymiar i chrześcijański, i narodowy, jak każda tego typu ofiara. I o tym musimy pamiętać. Przecież oni właściwie oddawali życie za Polskę. Ale co to jest Polska? Polacy bliźni, prawda, oddawali życie za swoich braci uciemiężonych, więc ta ich ofiara miała głęboki także chrześcijański wymiar. I to w wielu polskich powstaniach jest bardzo piękne, że ten wymiar chrześcijański i narodowy właściwie się miesza, prawda? To jest coś bardzo budującego i wspaniałego. No już pomijam różne świadectwa, które mówią o pobożności powstańców, o odprawianych mszach świętych, o modlitwach, o sakramentach udzielanych na tych gruzach. To wszystko jest świadectwem głębokiej wiary, głębokiego zaangażowania się chrześcijańskiego.
Jesteśmy świadkami dzisiaj 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy o powstaniach jako polskiej drodze do wolności. Powstanie Warszawskie stało się najbardziej taką przestrzenią dywagacji, gdybania, odbierania właściwej wartości, honoru, bohaterstwa, heroizmu tym, którzy w tym powstaniu uczestniczyli. Pytanie bardziej może do politologa niż do historyka, ale jak pan profesor uważa, komu służą takie zdania o umniejszaniu powstańcom, o nazywaniu ich jako tych, którzy poszli na niepotrzebną rzeź, gdy inne narody wręcz mitologizują swoje przeciwstawianie się okupantom, zwłaszcza niemieckiemu, jak tutaj Francuzi. U nas okazuje się, że umniejszamy tym, którzy przeciwstawiali się, którzy powiedzieli dosyć i wytrwali w tym przez 63 dni.
No, ja nie wnikam w osobiste intencje tych osób, które podważają sensowność Powstania Warszawskiego, bo może oni rzeczywiście są przekonani, że mają tutaj przesłanki naukowe.
Dlatego pytanie jest, komu to służy?
Tak, naukowe. Natomiast no niestety jest to coś, co w jakimś stopniu może niwelować efekty naszej polityki historycznej kierowanej na zewnątrz. No bo tacy Niemcy mogą powiedzieć, no tak, no powstanie warszawskie, głupi, nierozważny bunt, prawda, no więc czego ci Polacy chcieli, to nie miało sensu, nie ma się czym zajmować, a my stłumiliśmy, bo musieliśmy stłumić, bo Ornung mich sein, prawda. I tego rodzaju narracja może się pojawić także wśród innych niezorientowanych narodów, że ci Polacy to podejmują tylko jakieś bezsensowne działania, rzucają się z motyką na słońce i tak dalej, więc uważam, że z tego punktu widzenia właśnie oddziaływania, ukazywania polskich osiągnięć, także w tym tego wkładu w walce z totalitaryzmami, to jest bardzo negatywne. To w gruncie rzeczy przynosi bardzo złe owoce.
Powstanie warszawskie, jak pan by określił, jednym słowem, jednym zdaniem?
No, powstanie naszych największych bohaterów. Może nie da się w jednym słowem, ale to są nasi najwięksi bohaterowie naszej historii.
Bardzo gorąco dziękuję. Profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, kierownik Katedry Konfliktów Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.